Drodzy słuchacze, w naszej dzisiejszej audycji chcemy nawiązać do tematyki poruszanej w czasie naszego poprzedniego spotkania, a mianowicie do rocznicy Powstania Warszawskiego i Bitwy Warszawskiej. Jesteśmy winni pamięć o tych wydarzeniach tysiącom bezimiennych ofiar, którzy oddali swe życie, byśmy mogli żyć w wolnym kraju. Pierwsza propozycja to dziewczynki z Pragi, Krystyny Lubienieckiej-Baraniak. Jest to autentyczna historia życia młodej dziewczyny, Heleny Rzechowskiej, która wraz z tysiącem swych rówieśników wyruszyła na powstańcze barykady stolicy. Razem z nią przemierzymy zrujnowane ulice Warszawy, towarzysząc łączniczkom, które pod silnym ostrzałem niosą meldunki na barykady, nierzadko brnąc przez ciemne kanały ściekowe. Usłyszymy rozpaczliwy krzyk zasypanych pod gruzami i zobaczymy bezradne łzy tych, co ocaleli. Poznamy, jak smakuje zwycięstwo i jak boli niechciana kapitulacja. Jak gorzka jest zdrada i więzienny chleb w karnych zakładach PRL. Bohaterka po latach napisała: to, co przeżyłam, było może i tragiczne, i wzniosłe, ale ja nie uważam się za bohaterkę. Długo nie potrafiłam i nie chciałam o tym mówić. Nie nienawidzę i nie winię nikogo. Nawet tych, co mnie oszukali, co mi wyrządzili okrutną krzywdę. A jednak warto było życie poświęcić ojczyźnie. Te proste słowa kierują nas ku powstańczym śladom, uświęconym męczeństwem i krwią bohaterów. Sięgnijmy po książkę Dziewczynki z Pragi, by z ich heroizmu i odwagi uczyć się umiłowania wolności i ojczystego kraju.
Kolejna książka, którą pragniemy zaproponować, to Powstanie Warszawskie Tadeusza Bora-Komorowskiego. Autor książki, komendant główny Armii Krajowej, przedstawia w niej zasadnicze fakty i wydarzenia związane z Powstaniem Warszawskim, tak jak je widział i przeżywał, a także decyzje i motywy działania, które do niego doprowadziły. Z jego relacji wynika, iż oczekiwał on, że powstańcy wytrzymają w obliczu przewagi zawodowej niemieckiej armii najwyżej 6 dni, a jednak poddali się dopiero po 63 dniach straszliwych zmagań. Książka została napisana w 1945 roku z przeznaczeniem dla czytelnika angielskiego, bowiem tak długo, jak istniał blok sowiecki, nie mogła ukazać się w Polsce. Przygotowując wydanie w języku polskim, autor poprawił i uzupełnił tekst, korzystając z archiwów Studium Polski Podziemnej, dzięki czemu książka Powstanie Warszawskie stanowi rzetelnie udokumentowany obraz ówczesnej tragicznej rzeczywistości i świadectwo niezłomnej woli narodu walczącego o wolność.
Dzienniki z Powstania Warszawskiego to unikatowy zbiór zapisków siedmiorga wybitnych pisarzy, m.in. Marii Dąbrowskiej i Marii Rodziewiczówny. Wracamy w nich do sierpnia 1944 roku, kiedy Warszawa rzuca wyzwanie okupantowi, szukając odwetu za lata upokorzeń i mordów. Niemcy postanawiają utopić ją w morzu krwi i zetrzeć z powierzchni ziemi, aby kolejne pokolenia wspominały ze zgrozą to, co się stało. Poznajemy losy powstańców, opowiedziane przez pryzmat osobistych wojennych losów i osobistych tragedii samych autorów. Są to pisarze często starzy i chorzy, albo tragicznie już doświadczeni. Dwoje najstarszych zmarło w miesiąc po upadku powstania. Wzniosłość i tragedia tamtych wydarzeń, uchwycone przez znakomitych mistrzów pióra, pozwalają raz jeszcze wrócić na barykady stolicy, by oddać hołd męstwu prostych kobiet, starców, młodzieży i dzieci, walczących o wolność ukochanego miasta. Niestety odchodzi już pokolenie ludzi uczestniczących w powstaniu. A dla ludzi młodych wydarzenia sierpnia 1944 roku stają się coraz bardziej odległą historią. Książka Dzienniki z Powstania Warszawskiego pozwala ocalić od zapomnienia dzieje jednego z najbardziej heroicznych zrywów naszej ojczyzny.
Kilka dni temu świętowaliśmy rocznicę pamiętnego cudu nad Wisłą, kluczowego momentu wojny polsko-rosyjskiej, w którym na szale postawiony został cały byt narodu. 93 lata temu Polacy masowo opowiedzieli się przeciw zagrażającej Europie ideologii. Polska samotnie stanęła na drodze bolszewizmu. Zwycięstwo pod Warszawą było początkiem samodzielnie budowanej państwowości odzyskanej po I wojnie światowej. Sukces polskiego wojska i całego narodu określił na wiele lat bieg europejskiej historii. Warto przypomnieć moment, gdy od postawy Polaków zależało nie tylko bezpieczeństwo, ale w nie mniejszym stopniu dusza Zachodu. Wojna z bolszewikami stała się ważnym doświadczeniem literatury polskiej, czego świadectwem jest książka Szlakiem Zwycięstwa – relacje literatów z wojny 1920 roku. Jest to zbiór tekstów znanych literatów i korespondentów wojennych, pokazujących z bliska wojnę polsko-bolszewicką. Stanowią one ważne świadectwo epoki, gdyż często pisane były na gorąco przez uczestników lub bezpośrednich obserwatorów zdarzeń. Wśród autorów odnajdzie czytelnik takie sławy jak Stefan Żeromski i Melchior Wańkowicz, a także przedwojennego podróżnika Antoniego Ferdynanda Ostentowskiego i żołnierza poetę Eugeniusza Małaczewskiego. Teksty zgromadzone w książce Szlakiem Zwycięstwa – relacje literatów z wojny 1920 roku nie są suchym opisem wojennych wydarzeń, ale stanowią pełen emocji, żywy, niezwykle sugestywny obraz tamtych dramatycznych dni, kiedy ważyły się losy całej Europy.
Publikacja Leksykon wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920 Janusza Odziemkowskiego jest syntezą najważniejszych wydarzeń wojny polsko-rosyjskiej, ostatniej zwycięskiej wojny polskiej i jedynej, którą bolszewicka Rosja w swojej historii przegrała. Intencją autora było ujęcie w leksykonie haseł uwzględniających wszystkie istotne aspekty wojny, oddających wysiłek państwa, żołnierza, organizację sił zbrojnych i koleje zmagań. W blisko 1000 haseł profesor Odziemkowski ujął najważniejsze aspekty tamtej wojny – uwarunkowania polityczne, rodzaje wojsk i służb, organizację, szkolenia i wyposażenie sił zbrojnych walczących stron, szlak bojowy Wojska Polskiego, Armii Czerwonej i walczących u boku Polaków Dywizji Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. W 372 hasłach opisany został przebieg 440 bitew i potyczek. Część z nich została zilustrowana mapami i szkicami. Leksykon wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920 przynosi także 259 biogramów dowódców i żołnierzy. Hasła zaopatrzono w skróconą bibliografię, pozwalającą na samodzielne dotarcie do interesujących czytelnika wydarzeń.
Do wydarzeń tych przenosi nas także Antoni Ferdynand Ostendowski, który w zbiorze opowiadań pod tytułem Najwyższy lot, rozgrywających się w czasie wojny 1920 roku, ukazuje tragiczne losy młodych żołnierzy walczących z bolszewikami. Zebrane opowiadania stają się pomnikiem nie tylko dla kilkunastu ukazanych w nich postaci, ale dla wszystkich tysięcy polskich rycerzy XX wieku poległych w walce z falą bolszewizmu. Znamy przebieg wojny toczącej się w kraju, ale dla większości z nas nieznane są losy polskich zesłańców próbujących przedostać się do kraju z dalekiej Azji. Antoni Ostendowski napotkał tych polskich męczenników Syberii, gdy, tak jak oni, uciekał przed bolszewikami. Dramatyczny los tej grupy, ich cierpienie i tragiczny koniec jest cząstką wielkiej polskiej syberyjskiej martyrologii. Ich kości rozrzucone są na ogromnych połaciach Syberii, Kazachstanu czy w północnej części Rosji. Wołają do Boga i ludzi. Tak pisze o tym Ostendowski. Nie ma chyba miejsca, gdzie by los surowy nie rozsiał kości naszych. Od Wielkiego Ałtaju do Oceanu Lodowatego. Od granic Martwej Gobi do brzegów Pacyfiku leżą one i wołają do swego narodu. Podnieś się, bądź potężny i mądry. A wtedy zgaśnie rozpacz ostatnich chwil naszego zgonu męczeńskiego. O narodzie nasz, nad życie ukochane. Te wzruszające słowa każą nam zadumać się nad losem tych męczenników Syberii. Sięgnijmy po książkę Najwyższy lot, by poznać dramatyczne losy żołnierzy wojny polsko-rosyjskiej i bezimiennych bohaterów, którym nie dane było powrócić do wolnej ojczyzny.
Warto do czytania książek o tematyce historycznej zachęcać młodzież i dzieci. W dobie ograniczania lekcji historii w szkole powinno to być zadanie priorytetowe dla dziadków i rodziców. Gimnazjalistom i licealistom Polećmy zbiór 32 opowiadań Zofii Kossak pod tytułem Bursztyny. Ich tematem są dzieje Polski od czasów najdawniejszych do XIX wieku. Autorka opisuje plemiona słowiańskie, przyjęcie przez Mieszka I chrześcijaństwa i chrystianizację kraju, co ma związek z wykorzenieniem wierzeń w bogów pogańskich. Czytelnik może się zapoznać z tak ważnymi wydarzeniami z historii naszego kraju, jak zjazd gnieźnieński, hołd pruski, aż po wielką emigrację. W opowiadaniu Ojcowie Cystersi w Mogile mamy opis działalności zakonników na terenie podkrakowskiej wsi, jak wprowadzanie nowych metod upraw, nowych materiałów budowlanych, a przede wszystkim opieka nad okolicznymi mieszkańcami. W opowiadaniu Sąsiedzki dar poznajemy natomiast sylwetkę pierwszego pisarza, który tworzył w języku polskim, Mikołaja Reja. Epizody z kolejnych epok historycznych opisane są pięknym językiem, poruszającym serce i wyobraźnię. Wszystkie opowiadania książki Bursztyny przenika głęboka więź z ziemią przodków, szczególnie widoczna we wzruszających obrazach z życia wielkich emigrantów Fryderyka Chopina, Adama Mickiewicza czy Tadeusza Kościuszki.
Sierpień to nie tylko miesiąc ważnych historycznych dat, ale również czas, kiedy ludzie ciężkiej pracy na roli przynoszą do stóp Matki Bożej zioła jako wyraz dziękczynienia za płody łąk, pól i sadów. Z pewnością w dzisiejszej audycji wiele pań domu słucha jednocześnie, przygotowując zimowe przetwory, susząc zioła, szukając najlepszych przepisów na soki i zdrowotne nalewki. Chcemy dziś włączyć się w ten czas przygotowań domowych przetworów i porozmawiać o książkach przybliżających zasady zdrowego i wartościowego odżywiania. Wiemy bowiem, jak wiele niekorzystnych dla zdrowia składników zawiera kupowana przez nas żywność. Im bardziej jest przetworzona, tym więcej ma w sobie substancji chemicznych. A przecież nie jesteśmy na nie skazani. Możemy jeść smacznie, ale i zdrowo.
Książka Manfreda Neuholda Domowa pszczela apteka przedstawia jeden z najcenniejszych produktów spożywczych, jakim jest miód. Oprócz wybitnych walorów smakowych ma silne działanie bakteriobójcze wobec licznych chorobotwórczych bakterii. Przeciwdziała wielorakim schorzeniom gastrycznym, układu krążenia, oddychania, dróg żółciowych, przewodu moczowego i nerek, przeziębieniom oraz stanom zapalnym gardła, migdałków i strun głosowych, stawów czy spojówek. Miód ma ponadto wysokie wartości konserwujące w związku ze zdolnością do niszczenia bakterii i grzybów. Niezwykle cenne w domowych kuracjach są także inne pszczele produkty. Jak pisze autor, lekarstwa z pszczelej apteki udowadniają swoją skuteczność od ponad 2000 lat. Są skuteczne zarówno w nagłych zachorowaniach, jak i przy schorzeniach chronicznych. Leczenie za pomocą produktów pszczelich ma wielkie znaczenie dla osób cierpiących, ponieważ w ten sposób można leczyć szybko i skutecznie. Manfred Neuhold w książce Domowa pszczela apteka omawia wiele zagadnień dotyczących leczniczych właściwości pszczelich specyfików i podaje przepisy na kuracje lecznicze z wykorzystaniem miodu, propolisu, pyłków i wosku pszczelego na wiele powszechnie występujących dolegliwości, takich jak przeziębienie, kaszel, żylaki, zaburzenia snu i wiele innych.
A teraz propozycje dotyczące ziół, które coraz częściej wracają do naszych apteczek. Pierwsza z nich to ziołolecznictwo ojców Bonifratrów dla kobiet, ojca Teodora Książkiewicza. Wszyscy mamy świadomość, że współczesne kobiety na skutek zwiększonego tempa życia, złego odżywiania i zanieczyszczenia środowiska narażone są na wiele dolegliwości i chorób, na które rzadko cierpiały niewiasty żyjące przed wiekami. Coraz więcej pań miewa problemy z zajściem w ciążę, prawidłowym cyklem miesięcznym czy choćby z cerą. Obecna medycyna często bywa wobec tych problemów bezradna. Sięgnijmy zatem do sprawdzonych porad ojców Bonifratrów, którzy od 400 lat zgłębiają tajniki przyrody, by nieść pomoc chorym. Książka Ziołolecznictwo ojców Bonifratrów dla kobiet zawiera gotowe zestawy recept ziołowych, z skuteczne w leczeniu wielu chorób, m.in. bezpłodności i otyłości, sprawdzone sposoby na zachowanie dobrej formy fizycznej i psychicznej, szczegółowe zalecenia dietetyczne, słowniczek roślin leczniczych, receptury leczniczych nalewek oraz kosmetyczne porady ziołowe.
Druga książka poświęcona ziołom to Wróćmy do ziół leczniczych, autorstwa franciszkanina, ojca Czesława Klimuszki, postaci legendarnej dla polskiej medycyny naturalnej. Już jako młody chłopiec zafascynował się niezwykłym wpływem przyrody na ludzkie zdrowie i tym badaniom poświęcił całe swoje życie. Wspomina o tym w następujących słowach. Swoje wiadomości o potężnej mocy leczniczej ziół ugruntowałem na wieloletnich doświadczeniach i długich studiach. Przez 25 lat badałem i poznawałem drogą doświadczalną działanie ziół, owoców i roślin. Stosowałem je w praktyce w przypadkach beznadziejnych stanów chorobowych, kiedy lekarze opuścili ręce bezradnie. Stosowałem je najczęściej z pozytywnym skutkiem. Owocem tej wieloletniej praktyki jest książka Wróćmy do ziół leczniczych, w której autor przedstawia najważniejsze zasady zdrowego życia, takie jak odpowiednie pożywienie, ubranie i obuwie, ruch fizyczny, odpowiednia higiena, a przede wszystkim podaje recepty na ziołowe mieszanki leczące kilkadziesiąt powszechnych dolegliwości, m.in. anemię, wrzody, wzdęcia, nieżyty, kamice, reumatyzm, alergie, migreny, nerwobóle, żylaki, nadciśnienie. Mottem książki są słowa: wszystkie łąki i pastwiska, wszystkie góry i pagórki są aptekami. Pamiętajmy o tej prawdzie i wróćmy do ziół leczniczych.
Ostatnie upały dokuczyły wszystkim, lecz szczególnie osobom z problemem otyłości. Liczby alarmują. Czy wiecie Państwo, że na świecie jest znacznie więcej otyłych niż niedożywionych? Przeciętny Polak waży prawie 70 kg, a otyłość dotyczy aż 20% dzieci w Polsce. Nadwaga jest jednym z największych zagrożeń zdrowia. Obciąża układ krążenia, oddychania, kostno-stawowy i przemiany materii. Z otyłych dzieci rosną otyli dorośli, cierpiące na choroby będące powikłaniem nadwagi, cukrzycę, nadciśnienie, nadmiar cholesterolu, wady postawy, miażdżyce, zawał serca, udar mózgu, depresję, stłuszczenie wątroby, bezdechy nocne. Nadwaga to nie problem wyglądu, ale przede wszystkim zdrowia. Nastolatek cięższy od rówieśników o 10 kg ma aż o 30% wyższe ryzyko zawału serca w przyszłości. Może warto w czasie obfitości owoców i warzyw spróbować zmienić nasze nawyki żywieniowe i zrzucić nieco kilogramów. Pomocna będzie w tym książka Mogę schudnąć. Cała prawda o odchudzaniu Tobiasza Wilka i Agnieszki Płanety. Publikacja, której podtytuł brzmi Dieta cud nie istnieje, w rozsądny sposób opisuje diety bardziej i mniej znane, ich założenia, oczekiwane rezultaty, faktyczną skuteczność oraz jak się mają do zasad zdrowego żywienia. Autorzy obalają mity na temat większości diet i objaśniają funkcje i właściwości składników żywieniowych, zachęcając do racjonalnego odżywiania. Dodatkowym atutem książki Mogę schudnąć, cała prawda o odchudzaniu są tabelki obrazujące prezentowane treści oraz przepisy kulinarne.
A jak odżywiali się nasi przodkowie? Możemy się o tym przekonać, sięgając po książki Andrzeja Fiedoruka, na przykład Kuchnia Podlaska. Autor wskrzesza w niej atmosferę kuchni naszych babci. Dzięki przepisom zaczerpniętym z dawnych ksiąg kucharskich powrócą na nasze stoły nieco zapomniane potrawy. Kartacze, kindziuk, kołduny, piruk, ziemniaczana baba oraz własnej produkcji sery, ciasta i nalewki. Kuchnia Podlaska tworzona była przez lata w mozaice narodów, kultur i religii. Zawiera wszystko to, co wiąże się ze szlachecką tradycją, a także elementy charakterystyczne dla państw ościennych, Litwy i Białorusi. Znajdziemy w niej przepisy na potrawy z chałup przycupniętych pod lasami, ze szlacheckich dworów, mieszczańskich kamienic i żydowskich karcz. Do najbardziej znanych i często nagradzanych przysmaków kuchni podlaskiej należą potrawy z produktów mleczarskich, wędliniarskich, drobiarskich oraz warzywa i miody.
Żegnając się z Państwem, przypomnijmy raz jeszcze tytuły omawianych książek. Przedstawialiśmy dzisiaj następujące pozycje. Dziewczynki z Pragi, Krystyny Lubienieckiej-Baraniak. Powstanie warszawskie, Tadeusza Bora-Komorowskiego. Dzienniki z Powstania Warszawskiego, Szlakiem Zwycięstwa, relacje literatów z wojny 1920 roku. Leksykon wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920 Janusza Odziemkowskiego. Najwyższy lot Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego. Bursztyny Zofii Kossak. Domowa pszczela apteka Manfreda Neuholda. Ziołolecznictwo ojców Bonifratrów dla kobiet ojca Teodora Książkiewicza. Wróćmy do ziół leczniczych ojca Czesława Klimuszki. Mogę schudnąć, cała prawda o odchudzaniu Tobiasza Wilka i Agnieszki Płanety oraz Kuchnia Podlaska Andrzeja Fiedoruka.
Na koniec pragniemy jeszcze przypomnieć o naszym wakacyjnym konkursie plastycznym dla dzieci pod tytułem Mój ulubiony bohater książkowy. Czekamy do końca sierpnia na prace dzieci w wieku szkolnym, wykonane dowolną techniką w formacie A4, których tematem będzie bohater z lektury. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Obrazki prosimy nadsyłać na adres Instytut Edukacji Narodowej, ulica 3 maja 22, kod pocztowy 20078 Lublin. W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 81 534 9966 lub 81 743 75 15. Powtarzam, Instytut Edukacji Narodowej, ulica 3 maja 22, 20078 Lublin, telefony 81 534 9966 lub 81 743 75 15. Informacje o konkursie odnajdą Państwo również na stronie www.ien.pl. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.